przy telefonie. Witam serdecznie, pan Tomasz Kaczor. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Na zgrupowaniu już, prawda? Tak jak powiedział
tak,
wicedyrektor
już
klubu.
Na zgrupowanym.
No właśnie, panie trenerze, wielki sportowcu, a przy okazji też członku zarządu klubu Warty Poznań, zanim poopowiadamy sobie o tym, co dzieje się na zgrupowaniu, no to jednak musimy powiedzieć, że ta Warta Poznań, klub bliski pana sercu, zasługuje na więcej miejsc. To nie tylko w historii miasta Poznania, ale również w historii polskiego sportu, bo wspominałem dzisiaj takie nazwiska jak Czesław Cyraniak, jak wielki Fryderyk Szerwkę, jak Marian Spoida, znakomity piłkarz i trener piłkarski, olimpijczyk, który brał udział w kampanii wrześniowej i zginął męczeńsko rozstrzelany w Katyniu, ale Warta Poznań to także macierzysty klub dla takich znakomitych tenisistów jak Józef Piątek i Wiesław Gąsiorek, jak wicemistrz Europy w boksie w kategorii muszej z Mediolanu jeszcze sprzed wojny, pan Edmund Sobkowiak i wreszcie Rafał Szukała oraz, o czym patrząc na te nasze małe osiągi, jeżeli chodzi o medale olimpijskie, no to przecież wielka legenda. Pan Marek Łubik, urodzony w Poznaniu, polski kajakarz i medalista olimpijski, podwójny z Seulu, bo przecież w C2 na 500 metrów srebro i w C2 na dystansie 1000 metrów i wielkie sukcesy jako dwukrotny mistrz świata w parze z panem Markiem Dopierałą, to wszystko Warta Poznań. Jakby tak wszystko wymienić, te wszystkie nazwiska, te wszystkie wydarzenia, to chyba, panie Tomaszu, zabrakłoby nam czasu, nieprawda?
Tak, dokładnie, dokładnie, to zgodzę się z panem jak najbardziej. No Warta Poznań, jak już pan wspomina, jeżeli chodzi o poznański sport, no to jest jedna z potęg była kiedyś. No i tak wychowuje też swoją młodzież na takich ludzi, żeby walczyli. No i myślę, że zasługuje jej się coś tam, jakiegoś szacunku tej naszej Warcińce.
No właśnie, bo Warta Poznań to 7 sekcji, bo dzisiaj z panem Damianem Kęcelem, wicedyrektorem klubu, właśnie doliczyliśmy jeszcze skoki do wody. Natomiast co dzieje się, gdy mowa o naszych kajakach, gdy mowa o Warcie Poznań? Jest pan na zgrupowaniu. Jakie to jest zgrupowanie? Gdzie jesteście i co będziecie ćwiczyć, szkolić?
Tak, no dzieje się dużo. Właśnie teraz w weekend zakończyły się tutaj, jeżeli chodzi o kajaki, młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Przed nami jeszcze Mistrzostwa Polski Młodzików, które będą 12 sierpnia, 9-12 sierpnia nad Maltą się rozgrywały. Ja obecnie, tak jak już pan wspomniał, przebywam od wczoraj już na zgrupowaniu w Kruszwicy. To jest to ostatni już etap przygotowań do Mistrzostw Świata, które odbędą się 23-26 sierpnia w Portugalii w miejscowości Montemor. Także tu będziemy szlifować osadę, z którą popłynę z kolegami na 500 metrów czwórkę, którą będę miał zaszczyt poprowadzić. No i również będę przygotowywał się do indywidualnego startu jedynki 500 metrów. Nie jest to moja konkurencja koronna. Jak wiadomo, w tym roku trochę sezon nie przebiega tak, jak bym sobie życzył, ale pociesza jednak fakt, że będę mógł konkurować na tej jedynce z czołówką światową.
Tak.
No i nie będę odbiegał od nich, można powiedzieć. Będę miał cały czas kontakt.
Będziemy kibicować i ściskać kciuki. Pan Tomasz Kaczor,
tak.
Kajakarz, trener Warta Poznań. Panie Tomaszu, rzecz bardzo ważna, bo dzisiaj to jest kolejny dzień naszej podróży. My co roku wracamy do źródeł jako Radio Wnet. Ruszamy znad naszych biurek, naszych studiów radiowych w Warszawie i opisujemy tę Polskę przez pryzmat osób, których spotykamy, z którymi rozmawiamy, tak jak z panem. Dzisiaj dużo o historii, dzisiaj dużo o Powstaniu Wielkopolskim i dzisiaj również dużo o tym, że gdzieś trzeba trafić do tej młodzieży, aby zaszczepiać te prastare greckie zasady kolos i kagatos. Jak to wygląda z tą młodzieżą, która przychodzi, garnie się do sekcji Warty Poznań? Jak do nich trafiać? Jak z nimi rozmawiać? Bo no jeżeli pan Damian Kęcel powiedział, że prawie 300 młodych chłopaków bierze bierze udział w zajęciach i treningach piłki nożnej, no to serce się cieszy. A jak jest z kajakami? No i co z tą młodzieżą? To jest dobra młodzież?
No powiem szczerze, bylibyśmy mile zaskoczeni, gdyby tak było również w kajakach. No niestety góruje piłka nożna w dzisiejszych czasach i wszyscy myślą, że będą drugim Robertem Lewandowskim czy Jakubem Błaszczykowskim, ale no nie każdy jest stworzony do tej piłki nożnej. Wiadomo, że wyjdzie może jednemu, dwóm, trzech chłopakom, którym się naprawdę uda. W kajakach jest to trochę inaczej. No, jak przyjdzie do nas z pięciu zawodników po takim naborze, jak idziemy do szkoły, to my się bardzo cieszymy. No, jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o nabory, o zachęcenie młodzieży do trenowania. Wiadomo, w dzisiejszych czasach górują tablety, górują gry komputerowe, konsole. Także no jest naprawdę bardzo ciężko młodzież zachęcić do sportu. Druga sprawa to jest też to, że rodzice robią krzywdę swoim dzieciom, nie wysyłając je na zajęcia żadne sportowe, tylko obarczają je dużo takimi zajęciami jak właśnie angielski, języki czy inne rzeczy. No ale gdzieś tam zapominają, że jednak ten ruch fizyczny jest potrzebny i potem takie dzieci no, są niepełnosprawne, nie oszukujmy się, nie potrafią zrobić przewrotów w przód na WF-ie, bo mieliśmy nawet takie przypadki w klubie, powiem szczerze, że przy przewrocie w przód chłopak łamał sobie rękę, także no to jest ciężkie. Tak jak już też nasz minister sportu mówi, Witold Bańka, trzeba wprowadzić takie coś, żeby było stop zwolnieniom z WF-u, no bo to też jest niewyobrażalne. Kiedyś ja sobie powiem szczerze, mam dopiero 29 lat, ale nie przypominam sobie, żeby u nas na WF-ie były osoby, które były otyłe czy coś takiego. W dzisiejszych czasach jest to już choroba nasza społecznościowa, bo to też nie zwracamy uwagi na to, co jemy, co dajemy swoim dzieciom. No i niepotrzebnie, tak jak już wspomniałem, zwalniamy te dzieciaki z WF-ów, bo kiedyś pograć w piłkę, czy nie wiem, zagrać w palanta na WF-ie, czy móc na przykład zobaczyć, poćwiczyć tak jak w lekkiej atletyce, rzut kulą, czy coś takiego, to była dla nas frajda, a dzisiaj to dzieciaki patrzą w drugą stronę, to jest dla nich męka i nie chcą chodzić na tę WF, także myślę, że rodzice powinni tutaj dużą rolę odegrać pomyśleć, czy faktycznie jest warto obarczać je innymi zajęciami aż tak bardzo, czy też nie wyluzować i nie, niech zajmą się też z trenowaniem czegokolwiek, nie mówię już kajaków, ale tak jak już pan wspomniał, Damian powiedział, że 300 dzieciaków przychodzi na piłkę, no u nas jest zdecydowanie mniej. Nas może wszystkich zawodników w całej sekcji jest 30, 40, także jakby przyszło tyle dzieciaków na kajaki, byśmy byli naprawdę zadowoleni, mielibyśmy z tego wybierać i myślę, że ten narybek by był taki, że byśmy mogli mieć nawet drugiego Marka Łubika, czy nawet lepiej, czy pobić tego naszego prezesa Marka Łubika i zdobyć w końcu złoty medal olimpijski.
No właśnie, bo ja przypomnę, że pan Marek Bik, poznaniak Warta Poznań, to srebro i brąz w Seulu w C2 na 500 i na 1000 metrów. Poza tym dwukrotny mistrz świata. Trzymamy kciuki, wierzymy, że to będzie można powtórzyć. Natomiast gdy mowa o panu, panie Tomaszu, Tomasz Kaczor, moim państwa gościem, w poznańskiej odsłonie naszego powrotu do źródeł, 26 dzień podróży Radia Wnety z nurtem Warty, to za co trzymać tak mocno kciuki, aby słuchaczki i słuchacze Radia Wnet to teraz uczynili, myśląc o panu, o pana pragnieniach, to co to by było?
Zacznę trzymać kciuki. No na pewno, żeby dobrze wypaść na Mistrzostwach Świata, które będą pod koniec sierpnia, to jest teraz taki cel. No myślę, że to. No i też może z prywatnych spraw, to ta też obrona pracy dyplomowej, która się szykuje już też niebawem. To są takie teraz takie, można powiedzieć, priorytety, ale najbardziej to mi ze sportowego punktu widzenia Mistrzostwa Świata, żeby trzymać kciuki.
No to będziemy trzymać kciuki i naprawdę z pomocą najlepszej radiowej publiczności świata, słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, to stanie się to faktem. Dziękuję pięknie. Pan Tomasz Kaczor, moim państwa gościem. No i cóż, powoli za chwilę dżingiel, który oznajmi, że wchodzimy. Jakoś szybko zleciało, patrzę na mojego wydawcę Jana Brewczyńskiego, że wchodzimy w trzecią godzinę poranka.
Trzecia godzina poranka w Radiu Wnet. trzecia godzina poranka. Partnerem podróży Radia Wnet jest Lotos.
I jesteśmy już w trzeciej godzinie poranka Wnet. Trochę muzyki dzisiaj, to takie czasem coś innego w tych porankach Wnet, ale czasami tę muzykę gramy. Panie i panowie, za chwilę połączymy się z Wojciechem Wybranowskim, dziennikarzem rodem z Poznania, dziennikarz tygodnika opinii do rzeczy. Ale wspominając jeszcze i Powstanie Warszawskie, bo przecież i specjalne programy, i specjalny poranek z Warszawy poprowadził Piotr Dmitrowicz, specjalne programy poświęcone historii i kalendarium Powstania Warszawskiego. Wspomnieniami powracamy do wydarzeń z lat 1918-1919, kiedy to powstanie wielkopolskie, wielki zryw synów tej ziemi, kolebki polskiej państwowości, ziemi wielkopolskiej sprawił, że Wielkopolska wróciła do macierzy. I o tych wszystkich bohaterach śpiewają dżentelmeni zespołu Chorytnica. I ciężko tak przyznać, że po tych wszystkich zmianach, które wydarzyły się od października roku 2015, jesteśmy chyba jedynym radiowym medium, który gra regularnie zespół Chorytnica. Już nie musimy umierać.
Już nie musimy umierać, a jednak w sercu blizna zamiast patrzeć na swój kraj.
10 minut po godzinie 9, poranek Wnet, wracamy do źródeł, 26 dzień naszej podróży, dzisiaj z Poznania, Tomasz Wybranowski przy mikrofonie, a po drugiej stronie łączy telefonicznej Wojciech Wybranowski, publicysta, dziennikarz do rzeczy. Dzień dobry, witam serdecznie Wojtku.
Witam serdecznie, dzień dobry, cześć.
Cześć. Wojtek, zanim o Poznaniu, no to teraz, skoro mieliśmy Jolantę Hajdasz i mówiliśmy o tym, co w najnowszym miesięczniku Kurier Wnet, no to muszę cię przepytać na okoliczność, co w najnowszym wydaniu do rzeczy. Na co zwrócić uwagę?
W najnowszym tygodniku do rzeczy serdecznie polecam okładkowy tekst Łukasza Warzaka, który pisze o niebezpiecznych dla rodziny pomysłach odchodzącego rzecznika praw dziecka, który próbuje doprowadzić do penalizowania kar rodzicielskich wobec dzieci i jednocześnie bardzo mocno ograniczyć władzę rodziców nad dziećmi w sposób, który może także doprowadzić do rozbicia tych podstawowych więzi łączących rodzinę. Odchodzący rzecznik praw dziecka idzie w takim kierunku mocno szwedzkiego modelu rodziny, w którym to państwo i urzędnicy, a nie rodzice odpowiadają za swoje dzieci. I o tym pisze Łukasz Warzecha w nowym numerze tygodnika. Ja ze swojej strony chciałbym także polecić mój tekst, w którym piszę o tym, co wydarzyło się niedawno w Bielsku-Białej. Tam nieznani sprawcy podłożyli ładunek wybuchowy, butlę z gazem pod jeden z budowanych domów jednorodzinnych na osiedlu Sarni Stok. Pojawił się też list od rzekomych ekologów, którzy grożą kolejnymi wybuchami, jeżeli inwestor nie wycofa się z budowy kolejnych apartamentowców. Jeżeli by się okazało, że rzeczywiście za zamachem stoją ekolodzy, to mielibyśmy do czynienia tak naprawdę z pierwszym w Polsce przypadkiem zamachu terrorystycznego. Z tym, że w tej sprawie jest wiele wątpliwości, czy rzeczywiście są ekolodzy, czy to nie są jacyś wściekli sąsiedzi, a może ludzie związani z inwestorem albo jego konkurencją próbują doprowadzić do wstrzymania działalności gospodarczej. Policja w chwili sprawdza, kto jest autorem tego listu, a do rzeczy piszemy o błędach, jakie popełnili nadawcy tego pisma, które być może pozwolą policji i służbom szybko ich zidentyfikować.
Wojciech Wybranowski, dziennikarz, publicysta do rzeczy. Wojciech, jeżeli słyszysz nazwę Poznań, to co czujesz w sercu?
Halo, halo?
Halo, halo, słyszysz mnie? Wojciech Wybranowski po drugiej.
Tak. Jestem.
Więc właśnie, takie pytanie osobiste. Jeżeli słyszysz gdziekolwiek słowo Poznań, to co czujesz w sercu?
To ja cię bardzo przepraszam, ale coś strasznie przerywa. Coś to tylko i wyłącznie szum w słuchawce.
Mm-hmm. To jeszcze zapytam raz jeszcze. Jesteśmy w Poznaniu i takie pytanie chyba ważne dla ciebie i dla nas, bo jesteśmy podczas tej naszej podróży wnetowej właśnie w Poznaniu, po raz trzeci w tym roku. Jeżeli ty słyszysz słowo klucz, Poznań, to co czujesz? Co myślisz? Pierwsze rzeczy, skojarzenia, które przychodzą ci do głowy.
dumę, no poza to jest już kolebka państwa polskiego. Niektórzy mówią, że oczywiście Gniezno było stolicą, pierwszą stolicą Polski, aczkolwiek między Poznaniem a Gniezno od dawna jest spór na ten temat, czy Gniezno było stolicą, czy Poznań był stolicą. Wiadomo, że Gniezno było stolicą biskupstwa, natomiast część historyków uważa, że stolica pierwsza, stolica państwa polskiego musiała być Grodem Warownym, a takim Grodem Warownym nie było Gniezno, a był Poznań. No tutaj przecież wszyscy Wielkopolanie doskonale znają legendę o Lechu, Czechu i Rusie, którzy i początka państwa polskiego, miasta Poznań, które tutaj powstało, prawda? To jest wreszcie miejsce, gdzie miał miejsce chrzest Polski, to tutaj są pochowani pierwsi władcy Polski. To jest miasto, które było takim symbolem walki z germanizacją w trakcie zaboru pruskiego i wreszcie jest to miasto zwycięskiego powstania wielkopolskiego, które przyczyniło się do tego, że Wielkopolska i część Pomorza zostały włączone do skład odradzającej się Rzeczpospolitej i o tym warto pamiętać również w kontekście tych 100 lat odzyskania naszej niepodległości.
No właśnie, w związku z tym jeszcze jedno pytanie, bo staramy się dzisiaj od godziny 7:07, kiedy rozpoczęliśmy poranek, zdiagnozować tę przyczynę, dlaczego ten jasny, znakomity przykład zwycięskiego powstania nie jest praktycznie w ogóle wykorzystywany w Poznaniu. W Poznaniu, Wojtku, jestem po raz pierwszy od 3 lat i powiem szczerze, że wiele się nie zmieniło. Ja mówiąc o Polsce na wyspach, wymieniam również obok Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznań, mówiąc, że to właśnie kolebka polskiej państwowości. Natomiast ani śladów setnej rocznicy powstania wielkopolskiego, ani śladów tej świetności, tej kolebki polskości na ulicach Poznania nie widać. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Dzisiaj próbowaliśmy o tym rozmawiać i z radnym miasta panem Mateuszem Rozmiarkiem, rozmawialiśmy o tym z Jolantą Hajdasz i z naszymi gośćmi. A jaka jest twoja opinia na ten temat?
Ja bym sięgnął do czasów po wojnie. Poznań przed wojną był miastem bardzo endeckim i tutaj te tendencje patriotyczne, duma z tej naszej historii była bardzo silna. Kiedy wybuchła II wojna światowa, to Polacy na łamach wychodzących z tej gazet z dziennika poznańskiego mówili o tym, że ich największym zmartwieniem jest to, że nie zdążą iść walczyć za Polskę. Natomiast po II wojnie światowej te idee tego powstania wielkopolskiego, a później idee poznańskiego czerwca 56 były coraz bardziej zabijane przez władzę. Te uroczystości, o ile w ogóle były organizowane, to przypominały taki PRL-owski apel. Złożenie kwiatów, wyższą armacki, minuta ciszy i koniec do domu. W ten sposób zabijano w ludziach, nie mówiono o tym w ciągu roku, nie kultywano tych tradycji, nie było uroczystości poświęconych powstańcom wielkopolskim. O groby powstańców wielkopolskich tak naprawdę kilka lat temu upomnieli się dopiero kibice poznańskiego Lecha, którzy rozpoczęli spontaniczną, społeczną akcję zbiórki pieniędzy na renowację tych grobów. Nie robiło nic miasto, nie robił nic urząd marszałkowski, urząd wojewódzki. I dzisiaj także trwa zabijanie tej pamięci o powstaniu wielkopolskim. Jeżeli cokolwiek w mieście się dzieje, jeżeli są jakiekolwiek nawiązania do tej tradycji powstania wielkopolskiego, przypomnienie o bohaterach, to są to akcje albo oddolne, robione przez bardzo młodych ludzi, ewentualnie pierwsze ludzi, fajnych historyków pracujących w Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Muzeum Walk Wielkopolskich i Walk Niepodległościowych. Nie ma społecznej, nie ma tej woli władz miasta, władz województwa, by rzeczywiście zorganizować, przypominać, przywracać. Tak jak w Warszawie udało się przywrócić po latach zapomnienia powstanie warszawskie, tak w Wielkopolsce czuję to tylko w tych środowiskach tych bardzo młodych ludzi i tych Polaków, tych Wielkopolan, którzy mieli w swoich rodzinach powstańców.
I mam nadzieję, że uda się ten blask przywrócić, a przede wszystkim poruszyć w duszach i sercach nie tylko poznaniaków, ale wszystkich Polaków, Wojtku, tę ważną nutę i dumę, bo przecież to jedno z tych tylko 4 spośród tych wielu powstań zwycięskich, powstanie wielkopolskie. Dziękuję za twój czas i udział w programie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję Wojciech bardzo, Wybranowski.
Wojciech Wybranowski, dziennikarz, publicysta tygodnika opinii Do Rzeczy. Zanim formacja TILAF, to jeszcze cytat właśnie związany z naszym głównym tematem, bo przecież idąc z nutem Warty ku Odrze, wspominamy historyczne odsłony i zdarzenia z powstania wielkopolskiego. W drodze do Warszawy Paderewski przybył 26 grudnia do Poznania, czym wywołał ogromne poruszenie pośród miejscowych Polaków. W celu uniknięcia demonstracji publicznych i politycznych Urząd Spraw Zagranicznych Rzeszy postanowił zakazać przyjazdu pianiście. Nie udało się jednak przeszkodzić przyjazdowi pociągu wiozącego Paderewskiego do Poznania. Wręczenie mu nakazu opuszczenia miasta uniemożliwił niemieckim oficerom kordon Straży Ludowej. Paderewski udał się do hotelu Bazar, gdzie wydano na jego cześć okolicznościowy bankiet, po którym wygłosił przemówienie, zakończone owacją i manifestacją patriotyczną. Taki obrót wydarzeń wzburzył Niemców. Dodatkowy gniew został wywołany wywieszeniem przez Polaków flag amerykańskich, brytyjskich i francuskich, krajów dla nich sojuszniczych, ale dla Niemców wrogich. Walki rozpoczęły się 27 grudnia 1918 roku, kiedy to Niemcy, wzburzeni polskimi uroczystościami towarzyszącymi wizycie Ignacego Paderewskiego, zorganizowali przemarsz oddziałów wojskowych przez miasto.